Przypomnę, na moście krymskim doszło do eksplozji i pożaru. Odcinek drogowej części przeprawy jest zniszczony, ruch całkowicie wstrzymano. I jak zapowiadałem, na linii teraz z nami pan Michał Marek, ekspert zajmujący się dezinformacją, Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak rosyjska propaganda tłumaczy eksplozję na moście krymskim, tym symbolu powrotu Krymu do Rosji?
Mamy klasycznie dwie rozbieżności. Z jednej strony oficjalny przekaz Kremla i wiodących ośrodków propagandowych, które wskazują na to, że doszło tam rzekomo do wypadku. I tutaj Rosjanie wyraźnie ciągle znajdują się w procesie określenia dalszej polityki informacyjnej dotyczącej danego wydarzenia. Pojawia się niewielka ilość oficjalnych newsów, nadal wiodące wytłumaczenie, to po prostu wypadek albo awaria. Ale równolegle do tych przekazów emitowane są inne, odnoszące się do narracji, że to, mówiąc wprost, Ukraińcy odpowiadają za tego rodzaju atak. Takie przekazy emitują już źródła trochę luźniej powiązane z Kremlem, bardziej związane między innymi ze strukturami siłowymi, czyli na przykład siatki kanałów Telegram. I tutaj już emitowane są wszelakiej maści wątki dotyczące tej narracji, czyli na przykład, że Ukraińcy zniszczyli most Kerczeński poprzez atak łodzi podwodnej, z drugiej strony, że doszło do zamachu w sensie samobójczego, że ciężarówka, która wybuchła, była kierowana przez, w cudzysłowie, ukraińskiego dżihadystę. Więc tutaj Rosjanie stosują klasyczny mechanizm emisji dziesiątek narracji, które mają odwrócić uwagę od zasadniczej sprawy.
Czyli ale wypadek nadal... i Ukraina, czy pojawiły się też oskarżenia w stronę NATO?
Na razie nie są dostrzegalne, ale oczywiście to jest niemalże pewne, że takie przekazy się wkrótce pojawią. Na ten moment nadal koncentracja jest na kwestii wypadku, ale to kwestia czasu, kiedy rzeczywiście ten wątek ukraiński będzie eksponowany jako kluczowy, a wówczas rozpocznie się wskazywanie na NATO jako stronę odpowiedzialną. Możemy spodziewać się też odnalezienia tak zwanego polskiego śladu, który wskazywałby na przykład na to, że system, z którego ostrzelano, czy system rakietowy, który teoretycznie użyto w trakcie ataku, na przykład znajdował się przez długi czas w Polsce i wówczas Polska może być kierowana na współwinną. To są rzeczy, które, tego rodzaju mechanizmy stosowane są wobec Polski, wobec NATO praktycznie codziennie, odnosząc się do wojny na Ukrainie. Więc tutaj nic nowego raczej Rosjanie nie wymyślą, tylko będą kopiować stare narracje.
Czekamy zatem, co się pojawi w tym przekazie informacyjnym, w tej dezinformacji. Warto przypomnieć tutaj przy okazji, że ten most był tak ważny w rosyjskiej propagandzie, która dotyczyła aneksji Krymu, że nakręcono o nim nawet komedię romantyczną. To była wielka duma.
Oczywiście to jest dla Rosjan w tym momencie, to będzie wielka trauma. Kreml musi opracować jakąś spójną narrację, która w jakikolwiek sposób chociaż troszkę wytłumaczy ludziom, co tak naprawdę tam się stało, i uspokoi nastroje. Pamiętajmy, że doszło do danego wydarzenia w kontekście ostatnich porażek na froncie, na północy w obwodzie charkowskim i na południu w obwodzie chersońskim. Więc dla przeciętnego rosyjskiego odbiorcy przekazów Rosja znajduje się w defensywie, a mit potęgi Rosji praktycznie rozpadł się. Rosyjska potężna armia dostaje łupnie od Ukrainy, która przez tyle lat była przedstawiana jako państwo upadłe, państwo, które nie posiada armii. No jest to generalnie problem, tak? Dla rosyjskiego odbiorcy i dla rosyjskich propagandystów.
No i ogromny
w tym momencie
policzek.
Jeszcze upadek dumy. Tak, to jest duma Krymu, duma Rosji została zniszczona. To będą Rosjanie musieli przetrawić w Moskwie na pewno, tak jak wspomniałem, teraz trwają intensywne prace dotyczące opracowania właśnie reakcji. Ale pamiętajmy, to również czynnik psychologiczny, który wpływa na samych mieszkańców Krymu. I w tym momencie obserwujemy na Krymie nagły wzrost paniki. Ludzie stoją w kolejkach, aby zatankować samochody. Władze okupacyjne Krymu apelują o to, aby ludzie nie wykupywali wszystkich produktów podstawowej potrzeby. Pojawiają się w sieci już nagrania, które wskazują na to, że już w sklepach na Krymie są ogromne kolejki, ludzie skupują wszystko, co się da. Przy tym jeszcze w dodatku władze okupacyjne eksponują przekaz o tym, że w tym momencie nie warto z Krymu wyjeżdżać, gdyż praktycznie jest to bardzo utrudnione, gdyż po pierwsze nie ma mostu krymskiego, po drugie Ukraińcy mają prowadzić ciągle ostrzał w obwodzie zaporowskim, co uniemożliwia skuteczną ewakuację mieszkańców. Więc tutaj Rosjanie jakby starają się uspokajać i zmuszać mieszkańców do tego, aby pozostali na miejscu. No, sytuacja przede wszystkim jest problematyczna, jeżeli chodzi o sam Krym. Tam dochodzi mieszkańcy tego regionu jakby są zmuszani poprzez tego rodzaju działania strony ukraińskiej między innymi do autorefleksji, do zastanowienia się, czy aby na pewno wszystko jest w porządku, czy aby na pewno Kreml nas nie oszukuje. Czyli generalnie mówiąc wprost, porażki na froncie i tego rodzaju wydarzenia wpływają na destabilizację sytuacji na Krymie, a to już dla Moskwy jest poważny problem.
No i taki zapewne był cel tego ataku. A czy rosyjska propaganda nadąża w ogóle za dynamiką wydarzeń na froncie? Na jakie tematy teraz kładzie nacisk, kierując swój przekaz do Rosjan?
Mówiąc wprost, nie nadąża. Jeżeli chodzi o wydarzenia, Rosjanie koncentrują się na tym, aby wskazywać, że mobilizacja, rzekomo częściowa mobilizacja, tak to jest określane, nagle odmieni sytuację, że już wkrótce na front ruszą dziesiątki tysięcy Rosjan, którzy odmienią sytuację, wkrótce dojdzie do kolejnych fal wielkich zwycięstw, a obecne porażki to tak naprawdę, no cofamy się, ale to tak naprawdę rzekomo nic nie znaczy, to nie jest żaden problem, wszystko wkrótce ulegnie wielkiej zmianie. To jest taka, można powiedzieć, zasadnicza oś narracji. No i oczywiście kwestia tego, że przecież w cudzysłowie przecież Rosjanie nie walczą na Ukrainie z Ukrainą, tylko z całym NATO, tak?
Tak.
Po to Rosjanie coraz mocniej akcentują ten przekaz o rzekomo trwającej wojnie pomiędzy Rosją i NATO, aby właśnie usprawiedliwiać swoją porażkę. Bo zupełnie inaczej prezentuje się przekaz o tym, że wielka, potężna Rosja przegrywa, czy też już wkrótce osiągnie zwycięstwo nad ogromnym NATO, nad zjednoczonym kolektywnym Zachodem, a inaczej zupełnie wygląda przekaz o tym, że wielka, potężna Rosja, właśnie tak jak powiedziałem, dostaje łupnie od malutkiej, słabej Ukrainy. Tak więc ten przekaz o NATO na pewno będzie nadal eksponowany i pojawi się również w kontekście wydarzeń na Moście Krymskim.
Rosjanie, jak wiemy, próbują też oddziaływać na opinię publiczną w krajach Zachodu. Czy są jakieś takie treści, które powinny nam zwrócić uwagę, powinna się zapalić czerwona kontrolka?
Oczywiście. W tym momencie Rosjanie koncentrują się na przekazach odnoszących się do szantażu atomowego. Przede wszystkim Rosjanie starają się wzbudzić panikę w państwach Zachodu, szczególnie w takich państwach jak Polska, Litwa. Panikę, która ma na celu, jakby jest połączona ze stymulowaniem nastrojów antynatowskich i antyukraińskich. To znaczy, budowany jest przekaz, iż jeżeli nie przestaniecie wspierać Ukrainy, to wkrótce uderzymy, pociski rosyjskie, pociski nuklearne uderzą na Warszawę, na inne miasta właśnie regionu. Mówiąc wprost, Rosjanie strasząc nas trzecią wojną światową, strasząc atomem, starają się ograniczyć wsparcie polskiego społeczeństwa dla Ukrainy. I podobną rolę odgrywają kwestie kryzysu surowcowego, to znaczy przekazy, które eksponują, podkreślają, hiperbolizują kwestię tego, że my wkrótce tutaj w Polsce zamarzniemy, umrzemy z głodu, bo gdyż nie będzie surowców, które pozwolą na produkowanie żywności.
To też słyszymy na Białorusi.
Strach. Słucham?
To też słyszymy na Białorusi, ze strony Białorusi.
Oczywiście. Tak. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o przekazy ze strony Białorusi, to tutaj rosyjski i białoruski aparat propagandowy w tym momencie są na tyle skoordynowane, że trudno tu mówić o tym, aby Białorusini sami prowadzili jakąś inicjatywę. I te przekazy, które trafiają do nas, które są emitowane na przykład przez Łukaszenkę, są ściśle powiązane z ogólnymi narracjami prowadzonymi przez Kreml. I tutaj właśnie Białorusini też starają się to wykorzystywać na potrzebę swojej polityki wewnętrznej, czyli eksponować kontrast pomiędzy relatywnie stabilną, relatywnie bogatą Białorusią, a biedną, głodującą Polską, która, tutaj są na przykład te przekazy o Polakach, którzy uciekają na Białoruś, aby wykupić chleb, aby kupić ryż, gdyż w Polsce rzekomo tego nie ma.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem radia RMF24 był pan Michał Marek, ekspert, który zajmuje się dezinformacją, Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa.